Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Jeszcze lepiej. Witam Państwa wszystkich tutaj zgromadzonych na kiermaszu przedświątecznym organizowanym przez wydawnictwo pana Gadowskiego. Też witam wszystkich widzów kanału pana Stanisława Michalkiewicza, bo ten film będzie też, to nagranie będzie też puszczone na kanale. Doszedłem do wniosku, że temat, który będzie poruszony, czyli Polska Polin czy Ukropolin, jest dobry obecnie, ponieważ mamy do czynienia ze zmianą na przykład rządów w Stanach Zjednoczonych. Cały czas trwa wojna na Ukrainie, czy jak to też mówią, operacja specjalna. Którą napisał pan Krzysztof Baliński, właśnie w tym roku się ukazała Polska czy Ukropolin. No jest, można powiedzieć, że niestety cały czas jest aktualna, ale będziemy głównie tutaj dotykać tych kwestii teraźniejszych. I zaczniemy może od tego, zacznę od pana Krzysztofa Balińskiego, później oczywiście oddam głos panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. A mianowicie, no, mamy do czynienia, można powiedzieć, jak to media głównego nurtu przedstawiają, z wielkim przełomem. Mianowicie mają ruszyć ekshumacje osób, Polaków pomordowanych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Strona ukraińska, no można powiedzieć, że wyciąga rękę w kierunku Polski, w kierunku tego, żeby dokonać, nie wiem, panie Krzysztofie, chyba pojednania polsko-ukraińskiego, jeżeli chodzi o właśnie tę propozycję zgody na ekshumację. No mi się wydaje, że jednak jest chyba całkiem inaczej. A co uważa pan Krzysztof?
No, rzeczywiście w ostatnich dniach, dosłownie w ostatnich dniach byliśmy świadkami wielkiego sukcesu polskiej dyplomacji, który zapowiedział pan minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, a mianowicie uzyskania zgody strony ukraińskiej na ekshumację Polaków pomordowanych na Wołyniu. Reakcja strony ukraińskiej, czy interpretacja strony ukraińskiej tej zgody wyrażonej, jakoby zgody wyrażonej na ekshumację, świadczy o tym, że było to kolejne pociągnięcie propagandowe, ale pociągnięcie propagandowe nie tylko strony ukraińskiej, ale także strony polskiej. Chciałem, właśnie nawiązując do tej książki, a konkretnie nawiązując do jednego z rozdziałów tej książki zatytułowanego Chwała Ukrainie, a Polsce na pochybel, powiedzieć kilka słów o tym, co się kryje za tymi, nazwijmy to, unikami strony ukraińskiej dotyczącymi zgody na ekshumację Polaków pomordowanych na Wołyniu.
Jednym z powodów tego, że Ukraińcy nie godzą się na ekshumację i nie zgodzą się na ekshumację, jest to, że na takie podejście do sprawy Ukraińcy, prezydent Zełenski przede wszystkim, bo przecież on jest prezydentem Ukrainy, a praktycznie dyktatorem Ukrainy, jest to, że na takie podejście Zełenski ma przyzwolenie kręgów żydowskich czy lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych.
Oczywiście są też tego inne przyczyny, ale o tych przyczynach ja nie będę mówił, tylko skupię się właśnie na tym, że tak powiem, wątku poruszonym przez mnie w tej książce. Otóż lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych nie dopuszcza do takiej narracji historycznej, która by naruszała, że tak powiem, główną narrację historyczną dotyczącą Holokaustu. Otóż Żydzi nie dopuszczają w ogóle do tego, żeby poza ofiarami żydowskimi Holokaustu jeszcze w kontekście II wojny światowej były jakiekolwiek inne ofiary, w tym Polski. I taka właśnie narracja historyczna ma obowiązywać i w taką narrację historyczną wpisują się wysiłki, w cudzysłowie, albo pseudo-wysiłki polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy polskich władz, i to nie aktualnych, ale także i poprzednich, które jakoby starają się, dokładają starań, żeby Ukraina zgodziła się na ekshumację szczątków pomordowanych Polaków. Jako dowód na to, że tak się dzieje, że Polska świadomie wpisuje się właśnie w taką narrację żydowską, jest to, że lobby żydowskie w Polsce, w postaci chociażby nawet Gazety Wyborczej, ale nie tylko, bo w taką narrację wpisuje się też organ prasowy Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie Gazeta Polska, jest to, że że właśnie Gazeta Michnika jakby toleruje, czy nawet toleruje odrodzenie nacjonalizmu na Ukrainie, czyli tego banderyzmu, czyli pomników dla Bandery, pomników dla Szuchewicza. Otóż przykład. Pani Anna Applebaum, żona ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, na łamach właśnie Gazety Wyborczej, ale także na łamach prasy amerykańskiej Washington Post i gazety czy tygodnika The Atlantic, wprost expressis verbis powiedziała, że nie tylko nacjonalizm, trzeba zaakceptować nacjonalizm ukraiński i kult Bandery, ale że taką narrację historyczną ukraińską trzeba popierać. Że Ukraińcy mają prawo do rzucania haseł chwała Ukrainie. Także i to Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Anna Applebaum lansuje takie tezy, czyli tezy akceptujące nacjonalizm ukraiński, mimo pełnej świadomości, że Bandera, UPA i nacjonaliści ukraińscy mordowali nie tylko Polaków, ale dokonali mordu, czyli Holokaustu, na setkach tysiącach Żydów żyjących na Ukrainie podczas II wojny światowej. I druga sprawa, tutaj już po stronie ukraińskiej, jest to, że na Ukrainie wytworzono nową, nie wiadomo jak to nazwać, już to narodowość, już to jakąś klasę polityczną, którą oni sami nazwali Żydobanderowcami. Autorem tego terminu jest żona byłego premiera Ukrainy, Grojsmana. Otóż na czym polega, jak wytłumaczyć ten termin, tą terminologię, która obowiązuje w tej chwili oficjalnie na Ukrainie? Oligarchowie ukraińscy, a głównie Kołomojski, zaczęli po dojściu do tego konfliktu, już nie mówię o tym konflikcie zbrojnym, ale wcześniej do tego konfliktu między Rosją a Ukrainą, zaczęli popierać, a nawet finansować nacjonalistów ukraińskich, których w tej chwili takim ramieniem zbrojnym są pułki czy brygada Azow i w ogóle to, co na Ukrainie się nazywa NACBATY, czyli nacjonalistyczny batalion, które wcześniej przez organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych, a także przez Human Rights Watch, Amnesty International zostały uznane za organizacje nacjonalistyczne, faszystowskie, nazistowskie, a nawet zostały przez Departament Stanu wpisane na listę organizacji terrorystycznych. I nagle, gdy do władzy doszedł Poroszenko, a później Zełenski, okazało się, że nacjonalizmu na Ukrainie nie ma. Rabin, naczelny rabin Ukrainy, stwierdził, nacjonalizmu na Ukrainie nie ma. A dowodem na to, ciągle cytuję słowa rabina, jest to, że premierem Ukrainy został niejaki Poroszenko. Pochodzenia oczywiście żydowskiego. I od tego zaczęło się lansowanie narracji historycznej na Ukrainie, że ci nacjonaliści ukraińscy to są dobrzy nacjonaliści, w przeciwieństwie do nacjonalistów w Rosji i w Polsce. Takie konkretne słowa padały w książce, w tym właśnie rozdziale. Przytaczam naprawdę niezliczoną ilość cytatów, wypowiedzi już to Ligi Antydefamacyjnej w Stanach Zjednoczonych, już to pełnomocnika Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, już to szefów, przewodniczących innych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych i także przytaczam wypowiedzi, odgłosy prasy żydowskiej i prasy izraelskiej. Na odpowiednikiem właśnie żydobanderowców na Ukrainie są redaktorzy Gazety Wyborczej w Polsce i jest pani Ann Applebaum, która właśnie rzuca dokładnie takie same oceny nazistów ukraińskich, jak prezydent Zełenski, jak oligarcha żydowskiego pochodzenia Kołomowski. I tu mniej więcej tak bym to ten temat zamknął.
Panie Stanisławie, teraz po pierwsze mam pytanie, ale czy pan chce się coś odnieść do słów pana ambasadora Pawłowicza?
Ja bym chciał uzupełnić to, co powiedział pan ambasador Baliński, takim tłem polsko-ukraińskim. Przede wszystkim przyczyną tego całego zamieszania, bo to nie ma tutaj żadnych decyzji w tej sprawie, strona ukraińska żadnych decyzji nie podjęła i to trzeba podkreślić. Strona ukraińska tylko stwierdziła, że nie istnieją przeszkody żadne, żeby przeprowadzać ekshumację. To rozumiem, że nawet nie powiedziała, jakie przeszkody istniały, żeby wcześniej tych ekshumacji nie można było przeprowadzić, ale teraz już tych przeszkód nie ma. Natomiast nie ma też żadnego zezwolenia, to po pierwsze. Po drugie, jeśli nawet by takie zezwolenie się pojawiło, to strona ukraińska stoi na takim bardzo sztywnym stanowisku, że ewentualne ekshumacje byłyby przeprowadzane pod kierownictwem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, a nie polskiego. Krótko mówiąc, Ukraińcy tyle by wykopali, ile by chcieli wykopać i powiedzieliby, że więcej nie ma tych ofiar do wykopania i musielibyśmy to przyjąć do wiadomości. Dlaczego strona polska, no można powiedzieć, że skamlała u strony ukraińskiej, żeby przynajmniej pozór takiego jakiegoś sukcesu uzyskać? No dlatego, że wybory prezydenckie się zbliżają i książę małżonek, czyli minister Sikorski, który tam się wystawiał jako kandydat, i Rafał Trzaskowski potrzebowali jakiegoś takiego sukcesu, podobnie zresztą jak strona druga, to znaczy naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, bo z tamtej strony też te skamlania było słychać. No i to dostali. No i się bardzo się tym nasładzali, oblizywali się przed kamerami telewizyjnymi, ale to jest tylko pozór. To jest tylko pozór. Ukraińcy w tej sprawie są nieugięci. Dlaczego? No dlatego, że i my wiemy, i oni wiedzą, że bez względu na to, co oni zrobią, Polska będzie im nadskakiwała. I to wszystko jedno, kto jest, czy przy władzy jest Donald Tusk, obywatel, czy przy władzy jest Mateusz Morawiecki. Wszystko jedno, kto jest przy władzy, Polska będzie im nadskakiwała. No to po co mają się wysilać? Po co mają jakiekolwiek ustępstwa? I wreszcie trzecia sprawa, o której chciałbym powiedzieć. No, jak słucham o tych ekshumacjach, to przypomina mi się taki, no, taka sytuacja, kiedy jeden z Polaków zaprotestował przeciwko temu, żeby na takim zebraniu śpiewali uczestnicy zebrania rotę Marii Konopnickiej, a zwłaszcza ten fragment, który wyraża nasz program minimum w stosunku do Niemców. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. To jest nasz program minimum w stosunku do Niemców. W stosunku do Ukraińców to nawet takiego programu minimum nie mamy. Ukraińcy się nie zobowiązali, że nie będą pluli nam w twarz. Na razie robią to bez żadnych ceregieli, a nasi dygnitarze się obcierają, no i robią dobrą minę, tak jak to książę małżonek, bardzo dostojnie się zachowujący. No ale cóż innego może książę małżonek zrobić? Jeszcze może robić miny, bo on tutaj takie robi miny, czasami nawet się upodabnia do prezydenta Dudy. Pan prezydent Duda też się w mimice wyćwiczył i czasami jest do tego stopnia, że czasami staje się podobny do Mussoliniego. No ale to rozumiem, że jakby książę małżonek został prezydentem, to też by się podciągnął i też by takie miny robił. Ale pan chciał mi zadać pytanie jakieś jeszcze.
A propos tego Mussoliniego i Mussoliniego, to panie redaktorze, nie zawsze, bo jak pan prezydent Duda rozmawia, czy przemawia do Wołodymyra Zełenskiego, to mina ma zupełnie inną, jest bardzo potulny, spuszcza główkę, prawda, mówi cichym głosem, byleby tylko nie urazić Zełenskiego. Także to, tutaj ta mina jest wyćwiczona na dwa sposoby. To dowodem na to, że to jest ustawka, jest to, że minister Sikorski, gdy nam, Polakom, prawda, przekazywał informacje o wielkim sukcesie polskiej dyplomacji, było to, że mówił to takim troszeczkę drżącym głosem. No bo wiadomo, że musiał się liczyć z opinią swojej małżonki. A po drugie, nawet sam popełnił demaskujący go błąd, bo gdy odczytał te wspólne uzgodnienia polsko-ukraińskie, to powiedział, że te ekshumacje będą się odbywały zgodnie z prawodawstwem czy z prawem ukraińskim. A co prawo ukraińskie w tej sprawie mówi? Mówi to, że są ustawy przecież parlamentu ukraińskiego, które mówią, że Bandera, Szuchewicz i inni banderowcy są bohaterami Ukrainy. Mało tego, że wszelkie krytyczne głosy wokół, w odniesieniu do tych wymienionych przeze mnie osobników, są naruszeniem prawa ukraińskiego. Więc jak można sobie wyobrazić jakąkolwiek ekshumację bez powiedzenia, kto jest autorem tych zbrodni? I wtedy oczywiście, gdyby doszło do tej ekshumacji, gdybyśmy mówili, kto dokonał tych zbrodni, to naruszylibyśmy przecież prawodawstwo ukraińskie.
W ogóle od tego trzeba zacząć, że według strony ukraińskiej w czasie wojny II światowej na terenie Ukrainy nie doszło do żadnej zbrodni przeciwko Polakom. żadnej zbrodni nie było. Strona ukraińska to podkreśla. Strona ukraińska twierdzi, że na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w 1943 roku trwała wojna domowa. To nie były zbrodnie, tylko to była wojna domowa i w związku z tym te ofiary, które straciły życie, to nie są ofiary ludobójstwa, tylko to są po prostu ofiary wojny. Jest to oczywiście teza fałszywa. Polska strona przeciwko tej fałszywej tezie oficjalnie nie protestuje. Kiedy Państwo przypomnicie sobie, jak się zachowywał pan prezydent Duda w Łódzku, to przecież była to sodomia pojednania polsko-ukraińskiego. I może byłoby bardzo łatwo ją zdezawuować. Żeby mówić o wojnie, wszystko jedno, czy domowej, czy jakiejkolwiek innej, to muszą być przynajmniej dwie strony wojujące. Przynajmniej dwie strony wojujące muszą być, żeby mówić o wojnie. Tymczasem w 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie było ani jednej strony wojującej. Ani jednej. Była strona mordująca, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, i była strona mordowana. Więc o żadnej była strona mordowana, dlatego że nawet nie stawiała żadnego oporu. Strona polska nie stawiała żadnego oporu, ponieważ, jak wynika zresztą, no nie tylko z takich opracowań historycznych, ale z pamiętników, na przykład hrabiego Adama Ronikiera, czynniki państwa podziemnego polskiego po prostu porzuciły tych obywateli polskich tam mieszkających na pastwę losu. Dlaczego porzuciły ich? A dlatego, że się obawiały ofuknięcia przez Winstona Churchilla. Ponieważ Stalin notorycznie oskarżał Armię Krajową o to, że kolaboruje z Niemcami, to gdyby czynniki polskiego państwa podziemnego zgodziły się, a takie starania właśnie Adam Hrabia-Renikier podejmował jako prezes Rady Głównej Opiekuńczej, żeby niemieccy Kreishauptmannowie wydali dla potrzeb wsi polskich zagrożonych zakładom, żeby wydali broń i amunicję. I takie przypadki się zdarzały. Tam, gdzie taka broń była, no to stawiono opór i żadnego ludobójstwa, do żadnego ludobójstwa tam nie doszło. Natomiast delegatura rządu na kraj kategorycznie zabroniła tego. Kategorycznie zabroniła tego i w rezultacie ta ludność polska, ci obywatele polscy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostali pozostawieni sami sobie. Także nie było żadnej wojny domowej w 1943 roku, ponieważ nie było ani jednej strony wojującej. Była jedna strona mordująca i druga strona mordowana. No ale w imię podlizywania się, w imię nadskakiwania władzom ukraińskim przez władze polskie, żadnemu z dygnitarzy naszego państwa takie słowa nie mogą przejść przez gardło.
Panie Krzysztofie?
Wracając jeszcze do tego, że my do naszej polityki historycznej, czyli innymi słowy mówiąc do naszej propagandy, którą powinniśmy stosować wobec naszych partnerów zagranicznych, to właściwie polityka zagraniczna, czyli podkreślanie tego, że Polacy byli jedną z największych, jeżeli nie największą ofiarą II wojny światowej, to my nie tylko, że tak powiem, rezygnujemy z tego atutu, ale doszło do tego właśnie w kontekście stosunków naszych z Ukrainą, właśnie w kontekście ekshumacji zwłok doszło do tego, że my wspomagamy czy wyręczamy Ukraińców w ich polityce historycznej, polityce w większości antypolskiej, wrogiej Polsce. Otóż doszło do tego, że my pozwalamy naszym adwersarzom, w tym przypadku Ukraińcom, na wykorzystywanie naszych atutów w ich interesie. W ostatnim okresie doszło do takich skandalicznych rzeczy, że pozwoliliśmy Ukraińcom i zresztą sami żeśmy ich wyręczali w tym, żeby jakieś tam ofiary wojny toczonej na Ukrainie były przyrównywane do Katynia. Doszło do kilku oświadczeń, wystąpień polskich polityków, w tym prezydenta Rzeczypospolitej, który porównał kilku czy kilkunastu zabitych Ukraińców Wizjum konkretnie, w jakimś małym hutorze, w jakiejś małej mieścinie ukraińskiej, do Katynia. To były słowa prezydenta Rzeczypospolitej. Wiceminister spraw zagranicznych pozwolił sobie na jeszcze inne porównanie, a mianowicie porównanie zniszczeń dokonanych przez lotnictwo czy artylerię ukraińską w jakimś małym mieście ukraińskim, w Mariupolu, do zniszczeń dokonanych przez Niemców po stłumieniu Powstania Warszawskiego. Więc doszło do takich, prawda, skandalicznych porównań, czyli innymi słowy, pozbywamy się karty naszej polityce historycznej, która mogłaby być dla nas bardzo korzystna, przynosić nam nasze określone korzyści. Pozbawiamy się tej karty na rzecz Ukraińców. Tutaj taki cwiszeń rów. Jak wspaniale, jak pięknie wykorzystują właśnie kartę Holokaustu Żydzi. Powinniśmy się o nich uczyć, prawda? Że oni to, że są ofiary Holokaustu, wykorzystują w swojej polityce zagranicznej. I to nie tylko są to korzyści polityczne, ale korzyści materialne. Przykład, przecież jak występują do nas żądaniami zwrotu mienia pożydowskiego, to posiłkują się argumentem, że wy Polacy współuczestniczyliście w Holokauście i w związku z tym musicie za to zapłacić. Inny przykład, że nie tylko, że pozbywamy się tej karty właśnie w polityce historycznej, jest jeszcze to, że my nawet wyręczamy Ukraińców w ich polityce historycznej i finansujemy im tę politykę historyczną. Dwa przykłady z ostatnich miesięcy. Minister kultury, jeszcze z tego poprzedniego rządu, mianowicie pan Gliński, wyasygnował z budżetu Ministerstwa Kultury 5 milionów euro, dał te 5 milionów euro Ukraińcom, żeby oni finansowali swoją propagandę, czyli swoją politykę historyczną w Europie czy na Zachodzie. Drugi przykład. Bank Gospodarstwa Krajowego, bank w 100% należący do Skarbu Państwa, opłacił kwotą 3 milionów dolarów żydowsko-amerykańską firmę Public Relations, żeby ta firma wspomogła propagandę ukraińską na terenie Stanów Zjednoczonych.
I ja tutaj jeszcze co do polityki, żydowskiej polityki historycznej, no to można dodać, nie wiem, czy Państwo byli na tym filmie sprzed chyba roku albo dwóch, o Lenta Zgrodna. Był taki film i oczywiście musiał być tam wątek żydowski. Ja ten film obejrzałem i dowiedziałem się, że tymi Orlentami z Lwowa to byli Żydzi. Tam główny bohater to właśnie był chłopiec żydowskiego pochodzenia. No, przed wojną oczywiście mieliśmy do czynienia z falą antysemityzmu na przykładzie właśnie społeczności polskiej, która mieszkała w Grodnie. Ale teraz już mam pytanie do pana Stanisława. Mianowicie doszło niedawno do wielkich zmian chyba na świecie, ponieważ Stany Zjednoczone mają nowego, starego prezydenta Donalda Trumpa. Jak państwo zresztą widzieliście, Prawo i Sprawiedliwość klaskało, skandowało właśnie nazwisko nowego prezydenta i są zachwyceni. I czy w związku z tym może dojść do jakichś przytasowań, jeżeli chodzi o sprawę związaną z wojną na Ukrainie, no i też ze stosunkiem Stanów Zjednoczonych, bo za Donalda Trumpa właśnie wprowadzono tą ustawę 447. I jak pan uważa, czy pójdzie tą samą drogą jak poprzednio, czy może rozwiąże problem tej wojny?
Bardzo trudno mi odpowiadać w imieniu prezydenta elekta Donalda Trumpa, bo on mi się nie zwierza. Ja nie wiem, co on zrobi, ale niezależnie od tego, że on mi się nie zwierza, to on parę rzeczy zapowiedział, co będzie robił, więc opieram się na tym, co on powiedział publicznie. A publicznie powiedział między innymi to, że on gotów jest i nawet wie, jak to zrobić, zakończyć wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Oto jest deklaracja bardzo konkretna. Tym bardziej, że wojna na Ukrainie toczy się już 3 lata prawie. No i co z niej wynika? Bo z niej wynika parę rzeczy. Otóż po pierwsze wynika z niej, że Rosji nie udał się Blitzkrieg, to znaczy nie udało się jej zajęcie Ukrainy, okupacja Ukrainy z marszu. Dlaczego się to nie udało? Dlatego, że Rosja nie wojuje na Ukrainie z Ukrainą, tylko Rosja na Ukrainie wojuje z Sojuszem Atlantyckim. No i to jest trudna wojna. To jest trudna wojna. W rezultacie taka okupacja Ukrainy z marszu udać się Rosji nie mogła, między innymi dlatego, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, uzbroiły przez kilka lat od 2014 roku do 2021, uzbroiły armię ukraińską, no dosyć dobrze, i ją wyszkoliły, i ją odpowiednio wyszkoliły. Co w związku z tym Rosja zrobiła? Rosja w trakcie wojny zmieniła cele wojenne i już nie zakłada okupacji całej Ukrainy, zainstalowania w Kijowie jakiegoś tam marionetkowego swojego rządu, tylko postanowiła zająć wschodnią część Ukrainy, mniej więcej do Dniepru, ustanowić granicę na Dnieprze i w ten sposób uzyskać trwałe lądowe połączenie Rosji z Krymem. I to się udało. Ten cel wojenny został osiągnięty. Mimo iż, jak powiadam, Rosja wojuje na Ukrainie z całym Sojuszem Atlantyckim. Mimo że wojuje z całym Sojuszem Atlantyckim, to Sojusz Atlantycki z kolei nie mógł temu zapobiec. Nie był w stanie temu zapobiec. No i mamy rezultat taki, jaki mamy w tej chwili. To znaczy Rosja zajęła i wcieliła do terytorium państwowego Federacji Rosyjskiej około 20% terytorium ukraińskiego. I nie widać żadnych nadziei na to, żadnych takich możliwości, żeby to się zmieniło. Bo trzeba by w tym celu kontynuować wojnę i to nie przez 3 lata, tylko być może przez 10 lat. A tymczasem Ukraina, na terenie której Stany Zjednoczone wojują z Rosją do ostatniego Ukraińca, właśnie się zbliża do tego, że już rezerwy ludzkie ma na wyczerpaniu. W związku z tym nawet gdyby w Stanach Zjednoczonych wyborów nie wygrał Donald Trump, to wojnę trzeba było jakoś zakończyć, ponieważ wojna już nie może być prowadzona dłużej. I jeszcze, a dodatkowo Donald Trump twierdzi, że on tę wojnę zakończy, jak tylko zostanie zaprzysiężony, czyli po 20 stycznia przyszłego roku zakończy tę wojnę bardzo szybko, być może nawet 24 godziny. Więc Rosjanie w związku z tym starają się zająć mniej więcej, znaczy jak najwięcej terytorium na wschód od Dniepru, a strona ukraińska próbuje się rozpaczliwie bronić. Rozpaczliwie, dlatego że mam coraz mniej rezerw ludzkich. Co więcej, ostatnio coraz większą niechęć do dalszego wspierania Ukrainy, przynajmniej w dotychczasowej formie, wykazują państwa NATO, państwa Sojuszu Atlantyckiego. Nie mówię o Polsce, bo Polska Ukrainie na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku udostępniła nieodpłatnie zasoby całego państwa, doprowadziła do rozbrojenia państwa i, że tak powiem, ogołocenia kraju z amunicji, tylko o innych państwach. Ostatnim takim akcentem, który na to wskazuje, jest decyzja Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, która odmówiła przyznania Ukrainie kredytu proponowanego przez prezydenta Józia Bidena, jeszcze ostatnim rzutem na taśmę. Speaker Izby Reprezentantów oświadczył, że już nie będziemy żadnych tutaj pożyczek Ukrainie dawali, poczekamy na objęcie urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa i zobaczymy, co on z tym fantem zrobi. No skoro my o tym wiemy, obserwując tylko rozwój wydarzeń na Ukrainie, to tym bardziej musi wiedzieć o tym prezydent Zełenski. Nie tylko musi o tym wiedzieć, ale musi mu skóra cierpieć ze strachu, co to będzie, jak wojna się zakończy. Bo jak się może wojna zakończyć tak naprawdę, skoro przez ostatnie 3 lata Sojusz Atlantycki nie potrafił zapobiec temu, żeby Rosja zajęła 20% ukraińskiego terytorium państwowego, no to nie potrafi zapobiec temu również w nadchodzących latach. Bezpośredniego zaangażowania się w wojnę, której nie chce, którą nie chce się angażować. W takim razie najbardziej prawdopodobnym zakończeniem wojny będzie nie ten, że tak powiem, pokój, czy warunki pokojowe zaproponowane przez prezydenta Putina i ministra Ławrowa, bo one idą moim zdaniem zbyt daleko i Rosja nie będzie w stanie tych warunków wyegzekwować. Natomiast najbardziej prawdopodobnym zakończeniem wojny na Ukrainie będzie zamrożenie konfliktu. To znaczy wszystkie strony wojujące zostaną na tych miejscach, gdzie ich ten moment zastał. Tak jak przy zawieszeniu broni w 1918 roku. I takie zamrożenia konfliktu na świecie występują, one mają cechy trwałości. Zamrożony konflikt w Korei trwa już kilkadziesiąt lat. Zamrożony konflikt na Cyprze trwa już kilkadziesiąt lat. No i świat się od tego nie wali. Więc świat się nie zawali również od tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym zamrożonym konfliktem, tym razem na Ukrainie. Na czym będzie polegał ten zamrożony konflikt? O czym zresztą mówiła już w pierwszym roku wojny, jako prawdopodobnej konsekwencji tej wojny, ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO. Teraz się ta prognoza zaczyna przyoblekać w ciało. Proszę Państwa, to będzie oznaczało, że Ukraina wojnę przegrała, dlatego że straciła co najmniej 20% terytorium, nie licząc tych zabitych, tam co najmniej 500 000, jak nie więcej, nie licząc tych, którzy którym pociski poobrywały ręce, nogi i tak dalej, których trzeba protezować, leczyć, wypłacać im jakieś tam świadczenia, żeby mieli z czego żyć. No i doznała Ukraina dużych zniszczeń materialnych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury energetycznej. I jeżeli tak się sprawy mają, no a tak się będą miały, bo Ukraina już nie jest w stanie samodzielnie prowadzić wojny, o tym mowy nie ma, ale nawet nie jest w stanie kontynuować wojny przy pomocy całego Sojuszu Atlantyckiego, który też coraz bardziej tą wojną jest zniechęcony. W związku z tym zamrożenie konfliktu się nam jawi jako naturalne zakończenie wojny, która przestała, że tak powiem, być przedmiotem zainteresowania. Wojna ustanie z braku zainteresowania. No i wtedy na Ukrainie pojawi się pytanie, no dobra, to w takim razie po cośmy tę wojnę zaczynali? Bo wojna się zaczęła, przypomnijmy, od czego? Od tego, że strona ukraińska odrzuciła porozumienia mińskie, które były znacznie łagodniejsze niż skutki, jakie się w tej chwili objawiają. Bo te porozumienia mińskie zakładały tylko tyle, że Ukraina wprowadzi autonomię w dwóch obwodach, donieckim i ługańskim, dla ludności rosyjskojęzycznej tam mieszkającej, ale te obwody miały pozostać nadal w granicach Ukrainy. No a teraz Ukraina poza Krymem utraciła 4 obwody, no i nie ma żadnych szans na to odzyskanie. Co w tej sytuacji mówi ostatnio prezydent Zełenski, któremu, jak powiadam, skóra cierpnie ze strachu, żeby mu nie obcięli głowy po prostu. Jak padnie to pytanie, po cośmy tę wojnę zaczynali? No on powiedział teraz tylko tak, że teraz to lamentuje, że Ukraina w 1991 roku uzyskała to memorandum budapesztańskie, że oddała broń jądrową Rosji w zamian za gwarancję integralności terytorialnej. Ale Ukraina nie otrzymała w Budapeszcie żadnych od nikogo, żadnych gwarancji integralności terytorialnej. Bo gwarancja w stosunkach międzynarodowych z gwarancją mamy do czynienia wtedy, kiedy strona gwarantująca zaciągnęła konkretne zobowiązanie wobec strony tej uprzywilejowanej, której gwarancja dotyczyła. Tymczasem nic takiego nie było. Ze strony zachodniej, to znaczy ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, była tylko obiecanka. Była tylko obiecanka, bez żadnych konkretnych zobowiązań. Co Stany Zjednoczone wtedy zrobią? Nie wiemy. Od samego początku nikt tego nie wiedział. Łącznie, przypuszczam, ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, ktoś, kto podpisywał tę gwarancję, to prawdopodobnie wiedział, że nic nie zrobią. No i tak właśnie się stało. Proszę Państwa, cóż w tej sytuacji prezydent Zełenski mówi? No, tonący się brzytwy chwyta. Tonący się brzytwy chwyta. Prezydent Zełenski powiada tak. Dobra, już niech tam Rosja bierze to, co ma. No bo już i tak ma, więc co może im tam zabronić, żeby... Mają, więc nie wezmą, tylko mają. Ale niech przynajmniej dostaniemy obietnicę, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO. I nawet tej obietnicy nikt im nie udziela. Dlaczego? Z prostego powodu. Traktat waszyngtoński wyraźnie stanowi, że przyjęcie nowego członka do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga jednomyślności wszystkich uczestników, a przynajmniej co najmniej trzy państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą mieć wątpliwości, czy Ukrainę bo Polska to nie będzie miała żadnych, to jasne. Natomiast Turcja, Węgry i Słowacja mogą mieć takie wątpliwości. No i a skoro tak, to żadnej jednomyślności nie będzie. Nawet gdyby Niemcy i Francja nie miały żadnych wątpliwości. W Niemczech i Francji, proszę zwrócić uwagę, kiedy tylko Donald Trump został prezydentem elektem, 6 listopada, 6 listopada następnego dnia w Niemczech pękła koalicja rządowa. Pękła koalicja rządowa. No to można powiedzieć, że to przypadek, ale nawiązując do tytułu książki takiego laureata Nagrody Nobla z biologii, francuskiego biologa profesora Jacoba Monoda, on napisał taką książkę Przypadek i konieczność, w której dowodzi, że granica między przypadkiem a koniecznością to nie jest taka oczywista. Więc możemy sobie postawić pytanie, czy to był przypadek, czy to była konieczność. Podobnie jak upadek rządu we Francji. Podobnie jak upadek rządu we Francji. Czy to jest przypadek? Dwa kryzysy rządowe, dwa przesilenia rządowe w Europie. Czy to jest konieczność przygotowania Unii Europejskiej na nową kadencję nowego, starego prezydenta Donalda Trumpa? To musimy... I jest na koniec jeszcze jedna uwaga. Otóż, proszę Państwa, no my tam z Ukrainą, ja przynajmniej tak bardzo się nie przejmuję. Dlatego, że nasza chata z kraja, powiem tak, po chamsku. Wiadomość, że na Ukrainie wyżynają się Rosjanie z Ukraińcami, to nie jest taka najgorsza. Mogę sobie wyobrazić znacznie gorsze wiadomości. Na przykład, że na terenie Polski Rosjanie albo Ukraińcy wyżynają się z Polakami. To by była znacznie gorsza wiadomość, więc tamta nie jest taka zła. Im bardziej się wyżynają, no to świat się od tego do tej pory nie zawalił i prawdopodobnie się nie zawalił. Natomiast z naszego punktu widzenia, co może być groźne? Co może być groźne? Że w ramach negocjacji o zakończeniu wojny Ukraina poprosi, no bo nie sądzę, żeby zażądała, poprosi o jakąś rekompensatę terytorialną w zamian za te terytoria utracone. Taka rekompensata terytorialna dla Ukrainy mogłaby być dostarczona tylko kosztem Polski, z którą Ukraina ma pewne roszczenia terytorialne. Nam by się wtedy powiedziało, o czym już bredził pan prezydent Andrzej Duda 3 maja, 2 lata temu, że to właśnie wkraczamy na świetlisty szlak jagielloński Unii Polsko-Ukraińskiej. A to by była po prostu rekompensata terytorialna dla Ukrainy. Ale jeśli by taka rekompensata terytorialna dla Ukrainy została przez kogokolwiek zrealizowana, nie daj Boże, że przez naszego najważniejszego sojusznika, to by znaczyło, że karty w Europie są tasowane. A w tej sytuacji nie mamy żadnej gwarancji, żadnej, że Niemcy nie dokończyłyby procesu zjednoczenia. Zwłaszcza gdyby w wyniku następnych wyborów do władzy doszła alternatywa dla Niemiec. Dziękuję bardzo.
Tak, na zakończenie jeszcze polecam najnowszą książkę pana Stanisława Michalkiewicza Jak czekista szczekistą. Oczywiście polecamy Polska, czy Ugopolin pana Krzysztofa Balińskiego. I serdecznie Państwu dziękuję, bo już mamy kolejny wykład. Dziękuję za przybycie.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.